Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Zanim oficjalnie rozpoczniemy spotkanie, pan Jerzy Biernacki chciał zabrać minutkę. Mówimy przez mikrofon dzisiaj, bo jak Państwo widzicie, za chwileczkę wszystko jest zelektronizowane, nagrywane. Pan Jerzy Biernacki.
Witam wszystkich serdecznie. Ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie jak zwykle w czerwcu tego roku została rozdana nagroda, tak zwany medal opoki. I ten medal opoki otrzymali pan Bogusław Niziński, którego, że tak powiem, właściwości wskazujących na to, że on powinien dostać ten medal, nie muszę wyjaśniać, Jacek Lilpop i Marcin Dybowski. Ja jestem od tego roku w kapitule medalu opoki. Zostałem zaproszony po zeszłorocznym moim, że tak powiem, występie, kiedy zastępowałem kolegę. No i także tak się złożyło, że udało mi się jednocześnie napisać duży tekst o Marcinie Dybowskim i on jest w tej gazecie i chciałem po prostu rozdać tę gazetę. Znaczy myślę, że proszę puścić.
Kiedy była ta opoka?
Opoka była chyba 3 czerwca. No tak, ale ja nie miałem okazji, a ostatnio byliśmy w bardzo małym gronie. Przy okazji chciałem powiedzieć, że ze względów, że tak powiem, ściśle osobistych zrezygnowałem z bycia wiceprzewodniczącym, życząc następcy czy następczyni wszystkiego najlepszego. Naprawdę to mnie po prostu było dla mnie pewną uciążliwością, bo to się wiązało z pisaniem sprawozdań, a ja jestem, mam pewne kłopoty i mam, ja jestem człowiekiem odpowiedzialnym, jak nie napisałem, to się bardzo źle z tym czułem, także wolałbym, no krótko mówiąc, pani Teresa zrozumiała mnie bardzo dobrze, państwo mnie znają, więc domyślają się, że żadnych innych tutaj powodów nie ma, tylko te, o których mówię. Dziękuję bardzo, o tej opoce chciałem powiedzieć.
Dziękujemy pani Jurko. Dziękuję za 2 kadencje wspólne. Dziękuję bardzo. Życzymy zdrowia. Proszę Państwa, ja chciałam Państwa serdecznie powitać po mojej długiej nieobecności, paromiesięcznej, tak, witam koleżanki i kolegów i zapraszam dzisiaj na spotkanie o tak naprawdę świetnym, ale nowiutkim instytucie badawczym, jak jest Instytut Pileckiego, który mieści się po sąsiedzku, bo przy ulicy Foxa 17. Instytut liczy 3 lata przy ulicy Foxa 17. Instytut liczy sobie 3 lata, ale się pięknie rozwija i o tym właśnie chciałabym, żeby wyjaśnił nam kulisy powstania tego instytutu i w ogóle działalność i plany instytutu pan Grzegorz Mazurowski, rzecznik prasowy i kierownik biura prasowego Instytutu Pileckiego. Opowie o działaniach tej instytucji, szczególnie ostatnio, otwarcie oddziału w Berlinie, akcji Zawsze, znaczy Zawołanie po imieniu oraz medalu Virtus et Fraternias, Fraternitas. Przed Państwem Grzegorz Mazurowski.
Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło, że Państwo że mogę zaprezentować mój instytut. Chciałbym opowiedzieć o całości działań Instytutu, ale tak jak pani redaktor powiedziała, szczególnie skupić się na najważniejszych ostatnich działaniach. Chciałbym też zacząć od historii. Historia nie jest długa, tak jak pani redaktor powiedziała, 3 lata, a tak naprawdę Instytut Pileckiego ma dopiero rok. Wcześniej, 3 lata temu został powołany Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego, który potem przekształcił się w nasz instytut. Ośrodek został powołany w kwietniu 2016 roku z inicjatywy wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego pani profesor Magdaleny Gawin. Jego zadaniem było coś, co w Polsce tak naprawdę jeszcze nigdy porządnie nie było robione, to znaczy udostępnianie źródeł historycznych przede wszystkim na potrzeby zagranicznych naukowców. My mamy w Polsce świetnych historyków, świetnych naukowców. Mamy też, czy istnieją na świecie pojedynczy naukowcy, historycy, którzy zajmują się historią Polski, tacy jak Norman Davies czy Roger Morehouse. Kilka nazwisk możemy wymienić, natomiast oni wszyscy podkreślają, że bardzo poważną barierą w badaniach nad historią Polski jest trudny dostęp do źródeł, no bo te źródła są po polsku. Wiele materiałów, wiele opracowań historycznych, które na temat historii Polski pojawia się za granicą, jest w pewnym sensie jednostronnych albo stronniczych ze względu na brak dostępu do źródeł. O ile amerykańskie, brytyjskie, niemieckie źródła, czy nawet izraelskie, żydowskie źródła są stosunkowo łatwo dostępne dla badaczy z zagranicy ze względu właśnie na język, to polskie źródła są trudno dostępne i jeżeli na przykład zaglądamy do bibliografii publikacji naukowych, widać wiele, na temat oczywiście Polski, widać wiele odniesień do publikacji czy do źródeł zagranicznych, natomiast do Polski nie ma. Ta idea przyświecała powołującym Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami. Chodziło o to, żeby przekazać światu unikatowe doświadczenie Polski, doświadczenie zmagania się z dwoma totalitaryzmami. Wiele krajów zna totalitaryzmy, wiele krajów zmagało się czy z jednym totalitaryzmem nazistowskim, niemieckim, czy z sowieckim. Natomiast my, jak wiadomo, jesteśmy między młotem a kowadłem, zawsze byliśmy i uważamy, że nasze doświadczenie dwóch totalitaryzmów jest unikatowe, że warto je przekazać za granicę. Pokażę pierwszy krótki film. Te filmy będą minutowe, półtora minutowe. Proszę się nie obawiać, że Państwa zanudzę tymi filmami. Będzie ich kilka. Pierwszy film, który jest już filmem absolutnie historycznym i logo jest już nieistniejące naszej organizacji, bo to jest jeszcze nie Instytut Pileckiego, tylko Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami.
Coś, co definiuje współczesną Polskę, współczesnych Polaków, to stosunek do dwóch totalitaryzmów.
Najważniejszym wyzwaniem dzisiaj to jest prezentacja światu całemu tego naszego niezwykłego doświadczenia.
It is particularly important for Europe to understand just what went on here.
One of the problems that scholars from the United States, Canada, Australia, England, wherever from the rest of the world face when trying to study Polish history is the terrible problem of language.
Waga tego ośrodka polega przede wszystkim na tym, że zaczyna publikować dokumenty, które były dostępne w jakimś tam stopniu lub znane polskim badaczom w języku angielskim dla badaczy z całego świata.
Totalitarianism is an entirely valid concept and it is entirely valid to compare the totalitarianisms of the right with the totalitarianisms of the left.
Ośrodek, który dokumentuje to i udostępnia i popularyzuje, znaczy ta wiedza, żeby ta wiedza się stawała coraz bardziej znana, no to jest niezwykle ważna i potrzebna instytucja w ogóle w tej części Europy.
Ośrodek Pileckiego to jest nowa energia.
For me the center is multinational.
Ośrodek Witolda Pileckiego to wyzwanie. Ośrodek Witolda Pileckiego to misja za granicą.
Jest bardzo ważnym impulsem, który daje szansę wzmocnienia oddziaływania polskiej historiografii.
Kiedy myślę o ośrodku, to myślę o przywracaniu pamięci. To jest dla mnie najważniejsze.
Tutaj nasi goście, czy nasi współpracownicy mówili o potrzebie źródeł, docierania do źródeł. Ja mówiłem też już o tłumaczeniu źródeł polskich na języki zachodnie, przede wszystkim na angielski, bo angielski, jak wiadomo, jest językiem uniwersalnym w tej chwili w nauce. Natomiast drugie działanie Instytutu Pileckiego to jest gromadzenie, udostępnianie źródeł także polskich, które często są rozproszone na całym świecie. To z tego powodu, który Państwo doskonale znacie, jako mieliśmy złożoną historię, wiele materiałów bardzo ważnych dla historii Polski jest po prostu za granicą, ze względu na to, że były albo wywiezione, albo nigdy po wojnie do Polski nie trafiły, czy znajdują się w Londynie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy także w Niemczech. Instytut Pileckiego podpisał m.in. umowę z Instytutem Hoovera amerykańskim, w którym zostały po wojnie zdeponowane archiwa uchodźców, którzy z Andersem wyszli z Rosji, ze Związku Radzieckiego. Tych wszystkich Sybiraków, tych wszystkich ludzi, którzy przeszli przez Łagry, byli wywożeni do Kazachstanu. Po wojnie istniała bardzo poważna i pewnie uzasadniona obawa, że gdyby władze komunistyczne do tych archiwów się dostały, to mogłyby te archiwa nawet zostać zniszczone, bo one dokumentowały i Katyń, i też terror sowiecki na ziemiach wschodnich Polski. Więc Anders podjął decyzję, żeby przekazać te archiwa Instytutowi Hoovera amerykańskiemu. Uznał, że po prostu tam one będą bezpieczne. Nam udało się podpisać z nimi umowę, żeby udostępnili całość tych archiwów. My je zdigitalizowaliśmy, one w tej chwili już są dostępne w internecie wszystkim zainteresowanym. One są po polsku, ale też myśmy je przetłumaczyli na angielski, więc jakby nie tylko one zostały sprowadzone z Ameryki tu do Polski, ale w pewnym sensie znowu wróciły do Ameryki w formie przetłumaczonej na angielski, czyli dostępnych dla Amerykanów, czy dla wszystkich badaczy. Mamy także umowę z Bundesarchiv, czyli niemieckim archiwum federalnym. Bundesarchiv udostępnia nam do digitalizacji, do skanowania swoje archiwa, także te archiwa dotyczące, czy przede wszystkim archiwa dotyczące Polski, terenów Polski. Między innymi są to archiwa Gestapo Policji Niemieckiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa i ziem polskich włączonych do Rzeszy w czasie II wojny światowej, a także archiwa urzędów niemieckich i relacje urzędników niemieckich, którzy w czasie wojny mieli coś wspólnego z Polską. Jest taki zasób archiwalny, gdzie właśnie ci urzędnicy składali relacje, co oni tutaj w Polsce robili. Te archiwa, one częściowo były dostępne w Niemczech, ale dostęp do nich był utrudniony, no choćby ze względu na koszty wyjazdu historyka do Niemiec. Jest kosztowne, żeby tam pojechać, siedzieć w tym archiwum, pracować. Taniej jest korzystać z naszych archiwów, czyli tych dokumentów, które są zdigitalizowane i albo dostępne w naszej czytelni, albo w internecie. Korzystamy także z archiwów, które w tej chwili znajdują się w IPN-ie, natomiast są to archiwa no, na przykład Komisji do Badań Zbrodni Hitlerowskich, które były zbierane przez cały okres PRL-u od 1945 roku aż po lata 70. To są zeznania świadków terroru, świadków zbrodni wojennych, ludobójstwa, które były popełniane przez Niemców. Są to bardzo ważne zeznania, ponieważ te zeznania były składane przed prokuratorem albo przed sędzią pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, czyli one mają wartość sądową. To nie są tylko wspomnienia, ale mają one tę wyższą rangę. IPN ma je w swoich zbiorach, natomiast udostępnia je na zasadzie archiwalnej na miejscu. Myśmy je zdigitalizowali, są dostępne online w internecie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. One też zostały przetłumaczone w dużej części na angielski, są nadal tłumaczone. Mamy prawie 6 tysięcy już w tej chwili przetłumaczonych relacji. Teraz 1 sierpnia, kiedy robiliśmy kampanię medialną związaną z rocznicą wybuchu powstania, znaleźliśmy i przetłumaczyliśmy ponad 1000 relacji też z samego powstania warszawskiego. To jest bardzo duży materiał, w 80% szacujemy procentach, nie w ogóle nieznany przez historyków. Tylko część wyrywkowo tych relacji były wykorzystywane przez historyków. Niektóre rzeczy były wykorzystywane do jakichś badań ilościowych, żeby określić, ile osób zginęło na przykład w rzezi na Woli. Natomiast do poszczególnych relacji, które szczegółowo relacjonują, kto z nazwiska zginął, czy kto się uratował, czy co przeżył, dopiero teraz mogą historycy do tego się dostać. Tyle o źródłach. To jest temat działalności Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami, który de facto już nie istnieje, albo istnieje jako część Instytutu Pileckiego. W tej chwili nasz dział naukowy nazywa się tą historyczną nazwą Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami, natomiast on już w tej chwili wchodzi w skład Instytutu Pileckiego. Drugie wydarzenie historyczne w naszej krótkiej historii to jest w listopadzie 2017 roku powstał ustawą sejmową z inicjatywy premiera Morawieckiego Instytut Solidarności i Męstwa, którego zadaniem było dokumentowanie pomocy, jaką udzielano obywatelom polskim w czasie totalitarnym. Tam jest bardzo szeroki zakres dat ustanowiony tą ustawą, od 1917 roku do 1990 roku. chodziło o to, żeby państwo polskie niejako na wzór Izraela, który przyznaje przez Instytut Yad Vashem tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata za ratowanie Żydów, żeby państwo polskie w analogiczny sposób honorowało tych ludzi, tych dzielnych ludzi, którzy obywatelom polskim udzielali pomocy. Ten Instytut Solidarności Męstwa miał dokumentować takie przypadki i rekomendować prezydentowi Rzeczpospolitej takie osoby do odznaczenia medalem Virtus et Fraternitas, czyli cnota i męstwo, albo różnie to się tłumaczy, też mówimy dzielność i solidarność, albo męstwo i solidarność. Ten instytut powstał w listopadzie 2017 roku, ale po roku uznano, że obie te instytucje mogą nie tylko współpracować ze sobą, ale mogą się po prostu połączyć. Obie instytucje były instytucjami badawczymi, obie zajmowały się najnowszą historią, nie w takim ujęciu jak IPN archiwalnym i śledczym, tylko w ujęciu badawczym i też popularyzatorskim. W efekcie w sierpniu 2018 roku kolejna ustawa sejmowa połączyła te dwie instytucje w Instytut Pileckiego, który przejął po prostu zadania obu tych instytucji, czyli z jednej strony naukową działalność udostępniania archiwów, z drugiej strony badania dotyczące tej pomocy dla Polaków, dla obywateli polskich i rekomendowanie i przyznawanie tego medalu tym, którzy ratowali naszych polskich obywateli. W sierpniu 2018 roku Instytut Pileckiego został ustawą sejmową powołany i tutaj szczycimy się tym, że za tą ustawą głosowało też bardzo wielu posłów opozycji, że to nie jest tak, że to była jakaś pisowska inicjatywa czy rządowa inicjatywa, tylko nasz instytut został powołany głosami zarówno strony rządzącej, jak i opozycji. Teraz pokażę kolejny film. Najpierw będzie to film wstępny, dotyczący właśnie tych odznaczeń.
Żyjemy dlatego, że Tolko Giergiel przyszedł i nas ostrzegł. Dzisiaj w nocy przyjdą was mordować.
Even in the worst times and against all odds, courageous spirited human beings can change the fate of others.
People like that have to be recognized in Hollywood letters.
Medal Virtus et Fraternitas to odznaczenie dla tych, którzy ratowali życie.
Te osoby, które tu na filmie się wypowiadały, to są albo ludzie ocaleni, albo ich potomkowie. Przez tych, którzy zostali odznaczeni. Pierwszy raz w historii ten medal został przyznany 19 czerwca 2019 roku, teraz na wiosnę. Uroczystość odbyła się w Teatrze Polskim. Prezydent Duda wręczał te medale. Prezydent Duda wręczył medale 6 grupom osób. Jak państwo widzicie, na tym filmie są nie tylko Polacy. Był Polak pierwszy z Wołynia, który został uratowany przez Ukraińców, którego rodzina została uratowana przez Ukraińców, przez rodzinę Giergielów, którzy po prostu ostrzegli i przechowali Polaków w czasie rzezi wołyńskiej. Byli też Żydzi, którzy zostali uratowani przez tak zwaną grupę Ładosia, przez polskich dyplomatów w Szwajcarii, w Bernie, tak, którzy wystawili kilka tysięcy, prawie 10 tysięcy paszportów, fałszywych paszportów krajów neutralnych, Paragwaju, Kuby, Haiti. Dzięki tym paszportom, o dziwo, Niemcy honorowali te paszporty i zdarzały się przypadki nawet, że z obozu koncentracyjnego Żydzi jako obywatele Paragwaju czy Hondurasu byli wypuszczani. Nie zawsze to wszystko się udawało, nie zawsze umożliwiło to wyjazd natychmiastowy na przykład z terenów okupowanych do kraju neutralnego, ale w bardzo wielu przypadkach pomogło to przeżyć. Pomogło na przykład wyjść z obozu koncentracyjnego czy z getta, czasami przedostać się do Szwajcarii. Niestety nie wszyscy w ten sposób zostali uratowani, nie wszystkich 10 tysięcy około osób, które dostali te paszporty, natomiast szacuje się w tej chwili, że około 5 tysięcy Żydów zostało dzięki temu uratowanych w ten czy inny sposób, dzięki tym właśnie paszportom. To była sześcioosobowa grupa, trzech polskich dyplomatów narodowości polskiej i trzech Żydów polskiego, pochodzących z Polski, którzy współpracowali przez wiele lat w Szwajcarii, też ryzykując bardzo wiele, bo oni mogli za taką działalność zostać deportowani po prostu przez Niemców, przepraszam, przez Szwajcarów na tereny okupowane, no bo oni de facto naruszali neutralność Szwajcarii, prowadząc taką działalność, więc mogli zostać deportowani nawet na tereny okupowane przez Niemców i po prostu stracić życie. Oni mieli tego pełną świadomość. W tym roku zostało jeszcze uhonorowanych medalem Virtus et Fraternitas kilka innych osób. Pan Tasibaj Avdikarimow, który w Kazachstanie jako 15-letni chłopak dzielił się jedzeniem, którego miał bardzo mało w czasie zimy w kołchozie, dzielił się z polską rodziną, uratował ją po prostu od śmierci głodowej. Mimo że sam wiele nie miał i że ryzykował też szykany czy nawet zesłanie do łagru za tę pomoc. Do dzisiaj on zna się, przyjaźni się z tą polską rodziną na scenie w Teatrze Polskim. Oni się spotkali po wielu latach znowu i rzucili się sobie na szyję. To był bardzo wzruszający moment. Tak, on jeszcze żyje. On był tutaj w czerwcu. Myślę, że on ma 80 parę lat. On był 15 lat miał w 40 roku, kiedy tam ci zesłańcy byli. Niesamowita historia. W 38 roku jest urodzony. Jest rodzina Nagórków. To jest polska rodzina z Otwocka, która uratowała żydowską rodzinę, przechowała przez okupację. Jest pełen przegląd różnych wydarzeń, różnych losów Polaków i polskich obywateli. Jest profesor Konopczyński, znany historyk. To jest bardzo złożona historia. On uratował rodzinę swojego kolegi, też historyka narodowości żydowskiej, który został zamordowany. On był BIP-owcem w Biurze Informacji i Propagandy AK. Na skutek intrygi prawdopodobnie komunistycznej on został uznany za agenta niemieckiego, mimo że był Żydem. Bardzo dziwna historia. I został zastrzelony jako po prostu donosiciel. Natomiast prawdopodobnie to było inspirowane z Moskwy, znaczy chcieli się go pozbyć. To był BIP-owiec, już za chwilkę zapomniałem jego nazwiska. Widerszal, tak. Mhm. I po zabójstwie Widerszala, właśnie rodzina Widerszala, jego żona, jego dzieci byli w bardzo trudnej sytuacji, bo oni też nawet w polskim środowisku byli uznani za niepewnych politycznych. Jakby nie wiadomo było, nikt nie wiedział, dlaczego ten Widerszal został zastrzelony. I jakby z jednej strony groziło im jako Żydom po prostu zabicie przez Niemców, a z drugiej strony Polacy też mieli obawy, jak ich potraktować. Czy to nie jest jednak rodzina jakiegoś prowokatora? To nie jest do końca zbadana historia, bardzo kontrowersyjna, natomiast Konopczyński bez wahania w Krakowie przyjął ich po prostu do siebie, nie obawiając się ani właśnie czy naszych, czy komunistów, czy Niemców też. Kolejny niezwykły człowiek to jest węgierski oficer Laurent Utasi, który był szefem na Węgrzech w czasie wojny departamentu zajmującego się internowanymi na terenie Węgier żołnierzami, między innymi polskimi. I on nawet już po tym, jak Niemcy przejęli władzę na Węgrzech i już okupowali Węgry, odmawiał wydania tych polskich żołnierzy gestapo. Niemcy początkowo chcieli konkretne nazwiska żołnierzy polskich znanych po prostu z jakiejś tam specjalnej działalności antyniemieckiej. Potem już coraz więcej tych żołnierzy chcieli przejmować, gestapo chciało po prostu ich dostać w swoje ręce. On do końca odmawiał jako węgierski urzędnik, jako węgierski oficer. Został za to zesłany do obozu koncentracyjnego. Na szczęście przeżył wojnę. Po wojnie też był szykanowany przez komunistów bardzo długo. Ale przeżył wojnę i też został właśnie odznaczony medalem Virtus et Fraternitas. Kolejna niezwykła historia to jest być może, o tej pani było najgłośniej chyba w mediach, to jest pani Aleksandra Wasiejko, też Ukrainka, nazywana babcią Szurą. To jest pani, która została uhonorowana nie za ratowanie Polaków bezpośrednio, bo ona urodziła się 3 lata po wojnie. Ona została uhonorowana za ratowanie pamięci po Polakach na Wołyniu. Jej ojciec, który był świadkiem rzezi wołyńskiej, kiedy ona już była w latach 50., kiedy już była dużą dziewczynką, zaprowadził ją po prostu na mogiły Polaków, które nie były niczym w żaden sposób oznaczone. To były masowe mogiły, gdzie ofiary rzezi wołyńskiej były zakopane. Pokazał jej to miejsce. Powiedział: Szura, ty pamiętaj, tutaj są nasi sąsiedzi Polacy pochowani. Kiedyś, nie wiadomo kiedy, ale kiedyś na pewno ich rodziny, ich ludzie przyjdą tutaj, będą szukali tych grobów. Ty masz pamiętać, gdzie to jest, masz im pokazać. I rzeczywiście w 90-tych latach po upadku Związku Sowieckiego, po rozpadzie Związku Sowieckiego, ona pokazała polskim badaczom, gdzie te groby są. I do dzisiaj dba o pamięć tych Polaków tam w tych miejscowościach na Wołyniu. Jest niezwykła osoba. Nie wiem, czy tam były ekshumacje prowadzone, ale na pewno badania były prowadzone i te groby teraz są oznaczone już. Tak, one już są oznaczone. Ja teraz pokażę filmik już z uroczystości wręczenia tych medali. Nasze logo Instytutu Pileckiego, już nie OBNT, tylko Instytutu Pileckiego. Widzieliście Państwo, że to była bardzo, bardzo wzruszająca i bardzo podniosła uroczystość. Tam wzięli udział zarówno ci odznaczani, jak i przedstawiciele, czy ci, którzy zostali uratowani, albo przedstawiciele tych uratowanych. Byli i Żydzi, byli Polacy, byli Ukraińcy, był właśnie ten pan z Kazachstanu. Wydaje mi się, że była to taka uroczystość, która no w naszych trudnych takich politycznie czasach, takich podziałów politycznych, ona pozwoliła w jakiś sposób się Polakom trochę zjednoczyć. Instytut Pileckiego jako instytucja podlegająca Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli podlegająca jednak rządowi, w przypadku tej uroczystości nawet przez te bardzo opozycyjne media był bardzo pozytywnie traktowany. Mieliśmy i ekipy telewizyjne ze wszystkich telewizji, i dziennikarze ze wszystkich redakcji i bardzo głośno i bardzo pozytywnie to było relacjonowane. Bardzo się z tego cieszymy. W Teatrze Polskim. W Teatrze Polskim. 19 czerwca. Tutaj na parapecie leżą takie foldery tego medalu, tej uroczystości. Państwo będziecie mogli sobie zabrać to potem. Kolejna nasza działalność to jest ta działalność, o której mówiłem, współpracy z zagranicznymi badaczami. I o ile dotychczas robiliśmy to tutaj w Polsce i ewentualnie jeździliśmy na konferencje zagraniczne, czy współpracowaliśmy z archiwami, z instytucjami zagranicznymi, historycy, badacze do nas przyjeżdżali. Teraz we wrześniu zrobiliśmy jeden krok dalej. Otworzyliśmy nasz oddział w Berlinie. Pozwala nam to na bardziej bezpośrednie kontakty, pozwala nam to na łatwiejsze docieranie do tamtych badaczy, do tamtych archiwów, ale też pozwala nam do docieranie do opinii społecznej w Niemczech. Nasze otwarcie Instytutu Pileckiego w Berlinie związane też było, czy połączone też było z otwarciem wystawy o nikim innym, jak po prostu Witoldzie Pileckim. Uznajemy, że on jest tak niezwykłym bohaterem, z jednej strony takim nieskazitelnym, uniwersalnym dla całego świata bohaterem walki przeciwko niemieckim nazistom. Człowiek, który ochotniczo dostał się do Auschwitz, tam dokumentował masowe mordowanie w komorach gazowych, najpierw Polaków, chorych Polaków, bo na nich najpierw Niemcy przeprowadzali takie eksperymenty, kiedy jeszcze Oświęcim był obozem po prostu koncentracyjnym dla więźniów politycznych. Potem kolejny raport Pileckiego i kolejna tura masowo mordowanych ludzi to byli jeńcy sowieccy, w 1941 roku, którzy masowo się dostawali do niewoli. Część z nich trafiła też do Oświęcimia, który jeszcze wtedy nie był Auschwitz-Birkenau, tylko był KL Auschwitz. I trzeci raport Pileckiego i trzecia grupa, która Niemcy zaczęli mordować, no i skończyli, aż wymordowali, czyli te miliony Żydów. Pilecki to wszystko widział. Konspiracja, którą on w obozie założył, zorganizował, pozwalała po pierwsze na dokumentowanie tego, a także przekazywanie tego poza obóz koncentracyjny. Raporty Pileckiego wychodziły z obozu na różne sposoby. Często byli to emisariusze, którzy po prostu uciekali z obozu albo byli z jakiegoś powodu wypuszczani. Oni byli wtedy jakby przeszkalani, co mają opowiedzieć potem strukturom Polskiego Państwa Podziemnego, kurierom. Potem to szło na Zachód. Jak wiemy, Zachód nie uwierzył w to. Zachód uznał, że to są po prostu wymysły polskiej propagandy albo że jest to coś tak potwornego, że to się nie może dziać, że tak cywilizowani ludzie po prostu tego nie mogą zrobić. Niedawno, wczesnym latem, ukazała się książka, nowa książka o Pileckim, angielsko-amerykańskiego czy brytyjsko-amerykańskiego, on jest pochodzenia Walijczykiem, korespondenta wojennego bardzo znanego, Jacka Fairweathera, który był szefem między innymi Washington Post w Bagdadzie w czasie wojny w Iraku. On się zafascynował postacią Pileckiego, której usłyszał od swojego kolegi, innego korespondenta. W ogóle w pierwszym momencie nie był w stanie uwierzyć, że ktoś się na ochotnika zgłosił do Auschwitz. Uznał, że trzeba zgłębić tę historię i przez 3 lata tę książkę przygotowywał. Instytut Pileckiego pomógł mu w ten sposób, w jaki pomaga wszystkim innym badaczom, to znaczy udostępniając źródła i pomagając w przetłumaczeniu polskich źródeł na język angielski. Myśmy dla niego to tłumaczyli, ale te przetłumaczone źródła zostaną już teraz dla wszystkich. Efektem jest ta książka, która zebrała bardzo dobre recenzje za granicą, w Observerze, w Washington Post, w londyńskim Timesie. Ta książka pozwoliła już teraz na to, że postać Pileckiego jest rozpoznawalna na Zachodzie. Może nie tak, jakbyśmy chcieli, ale już jest naprawdę rozpoznawalna. Jack Fairweather pomógł nam przygotować też tę wystawę w Berlinie. Dzięki temu, że jego zaprosiliśmy do tej współpracy, zaprosiliśmy także niemieckiego profesora Jochena Bellera, który przez jakiś czas tutaj w Warszawie był szefem Niemieckiego Instytutu Historycznego, jest znanym i szanowanym niemieckim historykiem. Udało nam się stworzyć wystawę, która nikt nie może zarzucić, że to jest wystawa, którą Polacy jakby narzucili za granicą, że coś obcego my tam przynosimy. To jest wystawa zrobiona wspólnie z angielsko-amerykańskim korespondentem, z niemieckim profesorem, także z doktorem Setkiewiczem z Muzeum Auschwitz i pod patronatem też, czy jakby we współpracy z Muzeum Auschwitz, czyli Niemcy nie mogą nam zarzucić, że jesteśmy nieobiektywni tutaj. Pokażę teraz film z naszego berlińskiego otwarcia. Ono miało miejsce 16 września. Ja na chwilkę zatrzymuję, dlatego że zapomniałem powiedzieć, gdzie jest to biuro otwarte. Ono jest otwarte w najlepszym miejscu Berlina. Tak jakbyśmy w Warszawie to otworzyli na Placu Zamkowym. To jest Plac Paryski pod Bramą Brandenburską. Po lewej stronie jest ambasada amerykańska, po prawej ambasada Francji. Po środku my, Instytut Pileckiego. Niewielkie biuro, ale ciekawa wystawa i mamy nadzieję, że Niemcy przyjdą.
Dzisiejsza uroczystość jest wielką szansą na to, abyśmy mogli opowiadać i pokazywać historię, która jest historią wspólną, historią całej Europy, jest historią uniwersalną, wielkiego bohaterstwa.
Teraz poprzez tę wystawę, poprzez pokazywaną tu historię Witolda Pileckiego, zwracamy się także w imieniu Witolda Pileckiego do całej społeczności międzynarodowej, by zobaczyli i uwierzyli w to, jak straszliwe było to polskie doświadczenie dwóch totalitaryzmów XX wieku.
Jeśli musimy mówić o trudnej przyszłości polsko-niemieckiej, to dobrze się dzieje, że robimy to wspólnie. patrząc na postać Witolda, musimy sobie z tego zdać sprawę, że to nie jest postać wyłącznie historyczna. Nie możemy odłożyć jej na półkę z napisem książka historyczna. Witold pozostawił po sobie pewien testament.
Musi być pojednanie między narodami, ale pojednanie bez prawdy historycznej i przebaczenia będzie tylko mostem, mostem bez poręczy.
Centrum konferencyjne naprzeciwko naszego biura, na tym samym placu. Udało nam się zgromadzić 600 osób na tej sali. Widzieliście Państwo, ponad połowa to byli Niemcy. Ludzie kultury, naukowcy. Niestety politycy niemieccy nie dopisali. Najwyższym rangą politykiem niemieckim, który wystąpił tam na tej uroczystości, był Ralf Wieland, czyli szef Landtagu, czyli Parlamentu Landowego Berlina. Natomiast na poziomie Ministerstwa Kultury, czy Niemcy nie mają takiej struktury rządu jak my, oni mają osobnego ministra kultury wewnętrznej i osobnego tak jakby ministra kultury w MSZ-cie. Niestety nikt z tych osób nie zaszczycił nas swoją obecnością. W kuluarach było to tłumaczone obawą, że przy tej okazji mogą być apele o wspólny apel ministrów o zwrot dóbr kultury zagrabionych w Polsce. Tak, tak między innymi ktoś z MSZ-u niemieckiego się wypowiedział do Deutsche Welle, dla Deutsche Welle anonimowo. Być może jest to prawdziwy powód. Jeśli chodzi o tego pana, ja w tym momencie zapomniałem nazwiska jego, pamiętam imię. Nie. To jest Polak, to jest pan Stanisław, on jest szefem Związku Byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych. Niezwykły człowiek, bardzo ciekawie opowiadał. On też powiedział, tutaj mówił o tym moście, o tym pojednaniu, ale powiedział też coś takiego, że szczęście drugiemu człowiekowi może dać tylko, znaczy szczęście człowiekowi może dać tylko drugi człowiek, ale pod warunkiem, że jest człowiekiem. On przeszedł przez Auschwitz, trafił już do Auschwitz po ucieczce Pileckiego. Mówił, że 5 miesięcy i 5 dni po ucieczce Pileckiego, ale odwoływał się też do dziedzictwa Pileckiego, które Pilecki zostawił w obozie. Ta konspiracja, którą Pilecki stworzył, pozwoliła także panu Stanisławowi przeżyć ten obóz, bo oni, więźniowie, współpracowali ze sobą, wykradając jedzenie na przykład, czy słabszych więźniów ratując od katorżniczej pracy. Ta konspiracja, którą Pilecki w Auschwitz założył, działała do końca i cały czas ratowała życie ludziom. Myślę, że o tym Berlinie jeszcze Państwu pokażę prezentację.
Tam macie stałą ekipę pracowników?
Tak, mamy 7 osób zatrudnionych na stałe w Berlinie. To jest prezentacja jeszcze sprzed otwarcia, natomiast ona dotyczy wystawy i spektaklu, bo oprócz wystawy, którą tam otworzyliśmy, wystawy o Pileckim, która będzie otwarta do marca i na którą będą przychodzić uczniowie niemieccy, będą mieli warsztaty tam na temat Auschwitz, ale też właśnie tego doświadczenia nie tylko żydowskiego, bo Niemcy bardzo dobrze wiedzą o losie Żydów w Auschwitz i to się bardzo im chwali, że oni o tym pamiętają. Natomiast na przykład w momencie, kiedy im się mówi, że w ogóle w Auschwitz byli jeszcze Polacy oprócz Żydów, albo jeżeli im się mówi, że w ogóle obóz w Oświęcimiu w Auschwitz powstał jako obóz koncentracyjny, karny dla więźniów politycznych Polaków, przez Niemców założony, oni w to nie wierzą w pierwszym momencie. Oni to traktują jako naszą jakąś propagandę. To, że Jack Fairweather napisał tę książkę, wydaną w Ameryce przez HarperCollins, a w Wielkiej Brytanii przez Penguina, to się przyczyniło, że Zachód zaczął patrzeć na to bardziej z większym zrozumieniem i zaczął wierzyć, że to nie jest polska propaganda. To Państwo też słyszeliście, co premier Gliński mówił tutaj, że on się zwraca do Zachodu, żeby uwierzyli, żeby chociaż teraz uwierzyli. Tak jak Pileckiemu nie wierzono, co się dzieje w Auschwitz na Zachodzie, tak teraz nam się nie wierzy, że Polacy też cierpieli w czasie okupacji. Ona wyjdzie w styczniu. Wydawcą będzie Znak wspólnie z Instytutem Pileckiego właśnie. Jest tłumaczona. Myślę, że tak. Pokazuję teraz prezentację. Prezentacja dotyczy wystawy właśnie o Pileckim. To jest część plakatu, czy jakby identyfikacji wizualnej. Ona w Polsce widoczna była tylko na zaproszeniu, natomiast w Niemczech, w Berlinie, ona funkcjonuje na billboardach, na plakatach. Oczywiście po niemiecku zachęca do zwiedzenia tej wystawy. Tutaj to słabo może widać, na plakacie lepiej, to jest taki mały człowiek, który wbiega pod swastykę, tak jakby pierwsza w ogóle wersja. Tutaj na górze, prawda, że to jest swastyka. Myśmy to zrobili z ostrożności, dlatego tak. Swastyka jest w Niemczech ściśle zakazana i używanie swastyki w Niemczech jest bardzo, bardzo ostro karane. Myśmy jakby konsultowali ten projekt z niemieckimi prawnikami, on został trochę ograniczony. Pierwotny projekt w ogóle, bardzo, bardzo fajny. Przepraszam, że nie przyniosłem go tutaj, ja po prostu nie miałem go teraz pod ręką. To był taki czarny labirynt ze swastyk, w którym w tym labiryncie ten człowiek tam albo wchodził do tego labiryntu, albo wędrował w tym labiryncie. No tylko, że to się okazało za mocne na Niemcy. Znaczy to za opublikowanie czegoś takiego w Niemczech po prostu grozi odpowiedzialność karna. Takie mają ustawodawstwo. To jest pozytywne, znaczy to jest dobrze, no bo w ich kraju myślę, że... Tak. Tak, tak, tak. Oni zakazują tego po prostu. To jest wejście na tę wystawę. Bardzo znane zdjęcie Pileckiego, to takie więzienne zdjęcie z Auschwitz i nałożone jest na to jego zdjęcie normalne, przedwojenne, jak on naprawdę wyglądał. Tutaj bardzo ciekawa historia jest z tym oświęcimskim zdjęciem związana. Pilecki, jak wiemy, dostał się do Auschwitz pod fałszywym nazwiskiem. I on starał się zachować maksymalnie, być zakonspirowany i on specjalnie zrobił taką dziwną minę, tak wciągnął brodę. Chodziło o to, żeby na tym zdjęciu był jak najmniej rozpoznawalny, żeby nikt nie rozpoznał go, że to jest Pilecki, a nie ktoś inny. Niemcy nawet zwrócili na to uwagę, że on na tym zdjęciu w dokumentacji wygląda trochę inaczej niż w rzeczywistości. Gestapo go wezwało na przesłuchanie w tej sprawie. Pytali go, dlaczego wyglądasz inaczej na tym zdjęciu niż w rzeczywistości. On powiedział, że miał chore nerki, że to jest opuchlizna. Na szczęście uwierzyli. Nie wiem, być może tak. Chociaż Pilecki, no jak widać, ma numer 4859, to jest bardzo, bardzo wczesny numer w Oświęcimiu. Możliwe, że jeszcze go nie było. I to jest wyjście z wystawy, to jest zakończenie wystawy, to jest też bardzo znane zdjęcie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z UB, prawda, 47 rok. I tutaj nałożone na to jest zdjęcie, na taki pasie szkła, nałożone jest zdjęcie znowu Pileckiego po wojnie, ale nie to więzienne zdjęcie, tylko z procesu, kiedy on po prostu wyglądał normalnie w miarę, o ile można wyglądać normalnie po Auschwitz i po śledztwie. Tak, 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 tak. Tu jest fragment wystawy. Na tej wystawie, ta wystawa jest, no, szczycimy się tym, że ona jest bardzo bogata, to znaczy oprócz takiej zawartości merytorycznej tekstów w języku angielskim i niemieckim, przygotowywanych przez te osoby, o których już mówiłem, bardzo wiele zdjęć, bardzo wiele dokumentów, ale też oryginalne obiekty. Myśmy nie chcieli zrobić takiej wystawy czysto narracyjnej, planszówki, wydruków tylko i wyłącznie. Chcieliśmy pokazać rzeczy, które są prawdziwe. To są fragmenty Teatru Wielkiego zbombardowanego przez Niemców, autentyczne. Na tej wystawie pokazaliśmy oryginalny pasiak obozowy z Auschwitz. Pokazaliśmy oryginalne, wypożyczone z Muzeum w Auschwitz, puszki po cyklonie B. Pokazaliśmy klucz dorobiony w warsztatach obozowych, klucz, którego użył Pilecki, żeby uciec z obozu. To było wielkie zaskoczenie w ogóle, że ten klucz się znalazł. On się znalazł w Muzeum Regionalnym w Bochni. Kolejnym zaskoczeniem było to, co to jest za klucz, bo mówiło się, że ten klucz tam jest w tej Bochni. Potem ktoś od nas pojechał. Jak pojechał tam na miejsce, okazało się, że to nie był taki klucz do drzwi, czy do zamka, czy do kłódki, tylko to był taki klucz do odkręcania śrub po prostu. I tym kluczem oni odkręcili jakąś, bo oni się schowali w piekarni i potem w nocy, kiedy już piekarnia była zamknięta, odkręcili jakiś element ściany i po prostu uciekli stamtąd. I ten klucz jeszcze drugi raz im uratował życie, kiedy przeprawiali się przez Wisłę, w Oświęcimiu były łódki, ale łódki były przypięte łańcuchami. Okazało się, że ten klucz pasuje do nakrętki, którą łańcuch był przykręcony do jakiegoś większego pomostu. Klucz 22 mm. To był przypadek, ale ten przypadek im uratował życie. Ten klucz istnieje do dzisiaj. Na wystawie też jest stół, na którym Pilecki pisał ten swój raport, pierwszy pisany raport. Nie wiem, czy państwo znacie tę historię, że to też jest nie do uwierzenia w ogóle historia, jeżeli by to było w jakimś filmie fabularnym czy w powieści, to uznalibyśmy, że to jest po prostu bzdura, głupota. Natomiast Pilecki był w Auschwitz jako polski przedwojenny oficer serafiński. Ci, którzy Pileckiego zakonspirowali, sam Pilecki, myśleli, że on zginął we wrześniu 1939 roku. Natomiast Pilecki, uciekając z Auschwitz, trafił pod Krakowem do dworku, w którym ten Serafiński mieszkał. I on z kenkartą na Serafińskiego przyszedł do domu tego Serafińskiego. I oni się dwaj spotkali. To jest zupełnie niesamowite. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Ja nie pamiętam tego w tej chwili, ale wydaje mi się, że wybrany został taki pasiak właśnie polski polityczny. To jest taka instalacja artystyczna w środku tej wystawy. Ona jest złożona z kilku manekinów ubranych w pasiaki, no już nieoryginalne, i systemu luster. De facto to jest niewielkie pomieszczenie, natomiast jeżeli się tam wchodzi, rzeczywiście wrażenie jest niesamowite, te lustra multiplikują, te pasiaki, znajduje się człowiek nagle wśród, można powiedzieć, tysięcy anonimowych takich pasiaków, takich więźniów. To jest taka niespodzianka. Nowoczesne technologie pozwalają przy pomocy telefonu komórkowego czy aplikacji na telefon ożywić plakat. To jest plakat, który w Niemczech, w Berlinie wisi, reklamuje wystawę. Kiedy zeskanuje się telefonem QR kod na tym plakacie, ten plakat ożywa i na telefonie zaczyna się wyświetlać ten film. On jest synchronizowany z plakatem, tak jak tutaj widać, to ja jeszcze raz to odtworzę może. On jest synchronizowany z plakatem, czy on się też, ten film się dostosowuje do wielkości plakatu. Jak się zbliża telefon do plakatu, no to jakby de facto wtedy ten obraz się powiększa. Nie potrafię tego włączyć. A pewnie tutaj. Nie potrafię tego włączyć na tym komputerze, przepraszam. Mhm. I druga rzecz. Druga rzecz, którą uświetniliśmy, to nasze berlińskie otwarcie, to jest spektakl. Spektakl i jednocześnie instalacja artystyczna, która na tej uroczystości była zaprezentowana. To był spektakl pod tytułem Unwanted Dreams, czyli Niechciane Sny. W siatce Pileckiego w Auschwitz był człowiek, lekarz, psychiatra, który po wyjściu z Auschwitz zauważył, że ma nawracające charakterystyczne sny związane z obozem. Jako że był psychiatrą, zaczął się tym interesować, zaczął pytać innych byłych więźniów Auschwitz. Okazało się, że te sny się powtarzają, że to są jakieś charakterystyczne, takie traumatyczne sny. I w latach 70. on napisał do ponad 500 więźniów, odpowiedział mu ponad 140, zapisali te swoje sny. Na podstawie tych zapisów myśmy zrobili spektakl w języku polskim i niemieckim właśnie na otwarcie. Ten spektakl był na razie raz tylko pokazany na tym otwarciu, ale będzie powtarzany w Niemczech. Mamy nadzieję, że też w Polsce będzie mógł być powtórzony. On był zarówno, bardzo dobrze aktorzy tam w tym brali udział, oni zarówno na żywo czytali te sny. Uczestnicy wydarzenia też mogli się dosiąść i dostać kartkę ze snem i przeczytać to, a także były na ekranach wyświetlane twarze aktorów czytających te sny. Jeżeli będziemy mieli potem jeszcze trochę czasu, to będę mógł odtworzyć taki sen, natomiast teraz nie mam takiej możliwości. Tutaj są zdjęcia z nagrań jeszcze w Warszawie, tych snów właśnie na tą wideoinstalację. Mariusz Banaszewski na przykład. Tu Beata Fudalej. To jest Agnieszka Grochowska. Tak, to są aktorzy.
Unwanted Dreams. Czy posłuchasz ze mną niechcianych snów?
To jest reżyserka. jest koniec tej prezentacji. Tak, ja potem Państwu to pokażę, tylko muszę z innego źródła to po prostu ściągnąć. Bo niestety nie mam takiego filmu. Znaczy całość jest bardzo długa, ja mogę puścić jeden z tych snów, tak? To jest myślę 20-30 sekund. Dobrze, Berlin się otworzył. Kolejny nasz bardzo ważny i bardzo wielki projekt. Tak.
Ilu Niemców do tej pory się zjawiło na tej wystawie? Macie jakieś dane? Bo to jest miesiące
ponad. Nie, to jest od 16 września. To są 2 tygodnie. To są 3 tygodnie, tak.
To właściwie otwarcie tego instytutu, znaczy oddziału instytutu w Berlinie sprawiło, że pana gościm, bo ja to zobaczyłam, im się to strasznie podobało. I jeszcze w planach macie otwarcie podobnych oddziałów w Nowym Jorku i w Tel Awiwie, tak?
Na pewno w Stanach. Jeszcze nie mamy do końca decyzji, czy to będzie Nowy Jork, czy Waszyngton. Jakby za oboma tymi lokalizacjami są poważne argumenty. Nowy Jork jest bardziej centrum kulturalnym, naukowym, Waszyngton bardziej politycznym i medialnym. Tak? Więc tutaj jeszcze rozważamy. Natomiast no, prace, jeśli chodzi o otwarcie oddziału w Stanach, już są bardzo zaawansowane. Między innymi w czerwcu, w lipcu prezentowaliśmy tę książkę o Pileckim właśnie i w Nowym Jorku, i w Waszyngtonie, i w Chicago, i w Los Angeles, w różnych instytucjach, zarówno polonijnych, w konsulacie, w ambasadzie, ale także w Muzeum Holokaustu była ta książka prezentowana. Więc tam... Ona jest w tej chwili tłumaczona, wyjdzie w styczniu, wydaje znak wspólnie z Instytutem Pileckiego. Książka wyszła dopiero w lipcu, w końcu czerwca i na początku lipca.
Wydana przez Instytut?
Będzie. Nie. Ona została, ta książka była przygotowywana z udziałem Instytutu, natomiast wydały ją dwa wielkie wydawnictwa, brytyjski Penguin i amerykański HarperCollins. Są dwa wydania, jedno brytyjskie jest osobne, amerykańskie jest inne, osobne. One się różnią tytułem i szatą graficzną, natomiast zawartość jest praktycznie taka sama. Tak jest. Nie zna, absolutnie nie zna, jest Walijczykiem, w tej chwili mieszka w Stanach Zjednoczonych, jest korespondentem Washington Post.
Tu jeszcze pytanie było
o Tak, kolejny krok jest najprawdopodobniej właśnie Izrael, w planach jest jeszcze Londyn i być może też Paryż.
A jaki budżet ma Instytut, można w tej chwili w tym miejscu zapytać? Bo to tak, oczywiście, ogromne przedsięwzięcie.
To jest absolutnie jawna informacja, bo budżet został po prostu ustawą sejmową. Przyznany Instytutowi, natomiast pytanie jest o tyle skomplikowane, że dotychczas, że tak powiem, jedziemy na budżecie, który został przyznany tą pierwszą ustawą. Instytut dostał 75 milionów złotych z budżetu centralnego, więc my nie podlegamy tak formalnie tak naprawdę żadnej instytucji, po prostu jesteśmy... Na razie na tym budżecie jedziemy. Teraz staramy się już o stałą dotację coroczną. Prawdopodobnie na 2020 rok już będzie po prostu osobna dotacja. To jest ogromna kwota oczywiście, natomiast bardzo duża część kwoty już od razu mówię, po prostu na zakup siedziby została przeznaczona. Siedziba została kupiona na Siennej tuż przy Żelaznej. W tej chwili my zajmujemy 2 piętra tutaj na Foksal 17 nad piwem i nad Instytutem Książki. To jest kamienica, która z tego co wiem należy do Ministerstwa Kultury po prostu. Nie wiem, czy my będziemy mogli tam zostać w całości. Duża część już się przeniosła tam na tą Sienną. Sienna jest remontowana w tej chwili. To był biurowiec i po prostu kolejne piętra, czy kolejne części są przez kolejnych najemców zwalniane, przez nas remontowane i, że tak powiem, zasiedlane przez nasze dział. Tam już jest dział filmowy, jest dział edukacyjny, jest dział archiwum. Tutaj na Foksal pozostał dział naukowy, czyli Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami, biuro prasowe, dział promocji i dyrekcja. Mnie się marzy, żeby tutaj mogła zostać część taka bardziej, można powiedzieć, promocyjna, czyli sala konferencyjna, może biuro prasowe, bo to jest dobre miejsce. Natomiast nie od nas to zależy. W tej chwili już około 100 pracuje. Największa grupa to są archiwiści i historycy. Dział edukacyjny to jest chyba kilkanaście osób, w biurze prasowym mam 4 osoby. Dział promocji to jest myślę, że około 7-8 osób.
Ja mam pytanie, czy tam jest cały czas czytelna biblioteka?
Tak, biblioteka jest tutaj na Foksal jeszcze.
Dobrze,
biblioteka,
ale czeka. Może pozwólmy skończyć, panie, ja, dobrze?
Tak, jeszcze nie skończyłem. Myślę, że te szczegółowe pytania to później poproszę później, pytań. Tak? Mhm. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć o jednym bardzo ważnym naszym działaniu i o kilku jeszcze takich może mniej ważnych, ale też ciekawych. Bardzo ważnym działaniem, mówiłem tutaj o działaniach bardzo międzynarodowych, natomiast teraz jest takie działanie o bardzo dużym kalibrze, ale bardzo lokalnym. To jest projekt Zawołani po imieniu. Staramy się też upamiętniać Polaków, którzy zostali zamordowani za pomaganie Żydom. To są takie historie straszne, bardzo smutne najczęściej. Tak jak czasami niektórzy dziennikarze chcą o nas mówić, że jesteśmy polskim Yad Vashem, w tym wypadku ci ludzie nie mogą dostać tego tytułu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, bo im się nie udało uratować Żydów. Oni się starali, próbowali, ale zwykle najczęściej w tych historiach, które opisujemy i upamiętniamy, zarówno Żydzi, jak i Polacy, którzy ich ratowali, po prostu zostali zamordowani przez Niemców. Był jeden przypadek, gdzie Polacy zostali zamordowani, natomiast Żydzi nie. Nie wiemy dokładnie, co się stało. Prawdopodobnie Żydzi zdążyli uciec, zanim Niemcy otoczyli gospodarstwo. Niemcy znaleźli kryjówkę Żydów, w której już Żydów nie było, natomiast Polaków zamordowali. Takich upamiętnień odbyło się kilka już. Znaczy, to nie jest ten przypadek, no bo ci ludzie zginęli, to jest twardy dowód, że im śmierć zagrażała, tak? Bo oni zginęli, natomiast Yad Vashem ich nie obejmuje ze względu na to, że nie ma Żydów, którzy mogliby ich zgłosić. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, te kryteria, ja tutaj między nami mogę powiedzieć, że te kryteria Yad Vashem, one wydają się bardzo ścisłe, ale jak analizujemy różne przypadki, to nie zawsze te kryteria są bardzo ścisłe. Znaczy czasami są odstępstwa od tych kryteriów, ale takie no, oficjalnie mówi się o tym, że albo za uratowanie się dostaje ten tytuł, to jest jeden wymóg, a drugi to jest taki, że musi Żyd zgłosić tego ratującego. Nie musi to być stricte ten Żyd, który został uratowany, może być jego dziecko. Są takie przypadki, ale to też Yad Vashem jest dosyć, że tak powiem, ostro to traktuje, to znaczy może to być na przykład dziecko uratowanego. Wtedy on jest traktowany jako równorzędny świadek. Tego już nie wiem, tak? Aha. I też jest przypadek właśnie Sprawiedliwego. Aha. Rozumiem.
Ze względu na to, że właśnie dowiedzieliśmy się, że takie są surowe.
Tak.
Ale może za chwileczkę, Marto, ale dobrze?
Można próbować. Ja mówię, że można próbować. Może się uda. To może później, dobrze? Bo ja
później
teraz
Marto,
jeszcze będę opowiadał. Super, będzie. Jeżeli pani mi pozwoli dojść. Teraz mówię o tych upamiętnieniach. Akcja się nazywa Zawołani po imieniu. To pochodzi z wiersza Herberta. Fragment odczytam. Musimy zatem wiedzieć, policzyć dokładnie, zawołać po imieniu, opatrzyć na drogę. Herbert nie odnosił się do zamordowanych za pomoc Żydom. On się odnosił po prostu do poległych, do tych, którzy zginęli bezimiennie w czasie wojny. Pisał o tym, że my jesteśmy im winni pamięć, że jesteśmy winni ich policzyć, pamiętać o nich, nadać im te imiona, które nawet czasami można powiedzieć, że stracili. Tak jak Pilecki, nazwisko Pileckiego przez wiele lat było zakazane w Polsce. Tak, on też można powiedzieć, że był tym bezimiennym bohaterem. Po prostu cenzura go obejmowała. W tej chwili odbyło się już kilka takich upamiętnień. Pierwsze odbyło się w Sadownem w marcu. 24 marca to jest taki specjalny dzień, bo to jest Międzynarodowy Dzień Poległych za pomoc Żydom. I pokażę kolejny film. To miało bardzo wysoką rangę nadane, bo nawet premier Morawiecki tam był osobiście, odsłaniał tę pierwszą tablicę. Upamiętnienie polega na odsłonięciu tablicy i kamienia z tablicą.
Obchodzimy dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Z wdzięcznością wspominamy naszych rodaków, którzy z narażeniem życia, wykazując się odwagą i heroizmem, nieśli podczas wojny pomoc Żydom, polskim obywatelom.
bochenek chleba. Jeden bochenek chleba wystarczał często, żeby uratować życie. Ale jeden bochenek chleba często stawał się też przyczyną śmierci, przyczyną męczeńskiej śmierci całych polskich rodzin, całych żydowskich rodzin. Mieszkańcy tego powiatu, mieszkańcy powiatu węgrowskiego, który wtedy był scalony z innym powiatem, zdali egzamin z człowieczeństwa. Ocalało 200 do 300 tysięcy Żydów. Żaden z nich nie miałby szansy ocaleć bez pomocy Polaków, bez pomocy takich rodzin jak rodzina Lubkiewiczów, jak pan Leon, pani Marianna, Stefan, ich syn, jak Polacy, którzy w Sadownem, w powiecie węgrowskim i w tak wielu innych powiatach tej pomocy udzielali. Rodzina Lubkiewiczów była jedną z wielu, które pomagały Żydom ukrywającym się w pobliżu Treblinki. Na liście Sprawiedliwych wśród Narodów Świata widnieje ponad 300 nazwisk mieszkańców tych okolic. Są oni przykładem i świadectwem postawy tych, jakże wielu naszych rodaków, którzy w imię człowieczeństwa i miłości bliźniego zdobywali się na taką odwagę, jakiej trudno wymagać od kogokolwiek.
Ja mam jeszcze drugi film o upamiętnieniu, bo tych upamiętnień było kilka, ale już nie będę chyba Państwu pokazywał, żeby za długo to wszystko nie trwało. W tej chwili przede wszystkim te upamiętnienia się odbywają na terenie Mazowsza, dlatego że mamy na ten temat po prostu najwięcej danych. Najłatwiej nam jest też dokumentować te historie tutaj bliżej. My naprawdę prowadzimy bardzo poważne, bardzo głębokie prace nad tymi upamiętnieniami. Szukamy w archiwach takich historii, ale potem, jeżeli już mamy jakieś informacje archiwalne, szukamy jeszcze żyjących świadków, zbieramy relacje. Często żyją na przykład dzieci tych ludzi, którzy zostali zamordowani. To są bardzo głęboko straumatyzowani ludzie. Jest na przykład pani z Ostrowi Mazowieckiej, która, tutaj mam zresztą folder tego upamiętnienia, będziecie Państwo sobie mogli zabrać, tam na parapecie leży więcej. To jest pani Lucyna Radziejowska, która była żoną polskiego oficera, mieli dworek pod Ostrowią Mazowiecką. Pierwsza pomoc duża, jakiej udzielali w czasie wojny, to byli radzieccy żołnierze uciekinierzy z obozu jenieckiego, zagłodzeni, zawszeni. Jeden z tych Rosjan zaraził jej męża tyfusem. Jej mąż umarł na tyfus w 1942 roku, ona została sama z małą córką, a mimo to przechowywała Żydów. W 1944 roku Niemcy zrobili obławę. Niemcy zrobili obławę, znaleźli tych Żydów i na oczach 12-letniej dziewczynki po prostu wyprowadzili Żydów i matkę. I ona już nigdy więcej matki nie zobaczyła. Została sama w domu, 12-letnia dziewczynka. Po kilku dniach sąsiedzi zorientowali się, że coś jest nie tak, zajrzeli, sąsiadka, ta pani do dzisiaj żyje. Sąsiadka zaprowadziła ją na gestapo zapytać, co się dzieje z matką. Gestapo nie odpowiedziało. Została sierotą. Takich historii jest bardzo wiele. W zeszłym tygodniu w Nurze nad Bugiem upamiętnialiśmy z kolei też niezwykłą historię rodziny, która przechowywała rodzinę żydowską, rodziców z córką i dwoma synami. Kiedy Niemcy odkryli ich, bili ojca Polaka, żądali zeznań, żeby powiedział, od kiedy ich chowa, skąd oni się wzięli, on nic nie mówił. 18-letni chłopak, syn tego bitego człowieka wyszedł przed szereg, powiedział, rodzice nic nie wiedzą. Ci Żydzi przyszli dzisiaj w nocy, ja ich schowałem w stodole, rodzice nic nie wiedzieli, miałem dzisiaj powiedzieć. I o dziwo Niemcy uznali to i ten 18-letni chłopak uratował życie swoim rodzicom. Żydzi zostali zamordowani, chłopak został wysłany do Stutthofu, jak wpisane w aktach było za pomaganie Żydom. Po 30 dniach już nie żył, został zamęczony po prostu w Stutthofie. Teraz w tę niedzielę mamy kolejne upamiętnienie w Waniewie nad Narwią koło Białegostoku. Też bardzo dramatyczna historia rodziny wielodzietnej. Tam chyba 6 dzieci było. Przechowywali wielu Żydów w swoim gospodarstwie. też Niemcy się dowiedzieli jakoś tam, zrobili obławę, zabili matkę i ojca, zabili Żydów, zostało kilkoro dzieci małych, część z nich żyje do dzisiaj. I te dzieci po wojnie zostały rozdzielone. One trafiły część do adopcji, część do sierocińca. Oni po wielu, wielu latach w ogóle się spotkali ze sobą. To są straszne historie. Ja mógłbym o tym bardzo długo opowiadać, bo też cały ten projekt jest taki bardzo dramatyczny, bardzo wielowątkowy. To, co chcemy opowiedzieć, to to, że ludzie ryzykowali życie nie tylko swoje, ale też swoich dzieci po to, żeby tych Żydów uratować. Są godni wielkiego podziwu z tego powodu. Natomiast chcemy też przez tę historię pokazać prawdę o historii taką, że niemiecki terror był straszliwy na tych ziemiach, szczególnie właśnie w okolicach Treblinki, gdzie Niemcy wiedzieli, że tam się wielu Żydów ukrywa, że to są Żydzi, którzy uciekają z transportów do Treblinki, że to są Żydzi, którzy uciekają z gett. Nie wiem, jaką Państwo macie wiedzę na ten temat, ale z naszych badań między innymi wynika, że ten terror, on się zaczął już w 1939 roku. To nie jest tak, że jak się wielu osobom wydaje, że to się zaczęło dopiero, kiedy było to ostateczne rozwiązanie, czy po ataku niemieckim na Związek Sowiecki. W Ostrowi Mazowieckiej pierwszy masowy mord Żydów miał miejsce 11 listopada 1939 roku. Niemcy podpalili kamienicę na rynku, oskarżyli Żydów o sabotaż. Zgromadzili na rynku 300 Żydów i 300 Polaków przez, nie pamiętam teraz dokładnie, czy to było 24 godziny, czy dłużej jeszcze, trzymali ich na tym rynku pod karabinami Żydów i Polaków i po upływie tych wielu, wielu godzin oddzielili Żydów i Polaków. Polakom powiedzieli, wy jesteście Polakami, możecie iść. A Żydów odprowadzili do lasu i w lesie 300 Żydów zamordowali. To był taki celowe działanie, żeby rozdzielić tę społeczność, która przed wojną w Ostrowi Mazowieckiej, tam nie było jakichś specjalnych animozji polsko-żydowskich. Wiadomo, że te stosunki były różne, ale akurat Ostrów Mazowiecka charakteryzowała się tym, że tam te stosunki polsko-żydowskie były pozytywne, że te rodziny się jakoś tam znały, handlowało się ze sobą. I Niemcy celowo tak zadziałali, żeby zrobić rozróżnienie na Polaków i na Żydów, żeby ten wspólny los rozdzielić. Terror niemiecki na tamtych terenach był tak straszliwy, że rodzina Lubkiewiczów upamiętniona w Stoczku, którą tutaj pokazywaliśmy, ona została zamordowana za sprzedanie Żydom chleba. Dwie Żydówki przyszły do piekarni, kupiły dwa bochenki chleba, potem zostały złapane przez Niemców. Skąd macie chleb? Kupiłyśmy tam. Lubkiewiczowie, dwoje dorosłych ludzi i mały synek Stefan, zostali wyprowadzeni i na rynku zostali zastrzeleni po to, żeby steroryzować okolice. Musimy mieć świadomość, że za najdrobniejszy gest pomocy Żydom groziła straszna śmierć. To nie było tak, że Polacy byli obojętni wobec losu Żydów, jak niektórzy chcą nam powiedzieć. Oni drżeli o swoje życie. Zgadza się. Zostawię już ten temat, no i są straszne. To jest ten projekt Zawołani po imieniu, to jest bardzo ważny projekt Instytutu Pileckiego, te upamiętnienia, cały czas je robimy, w tym roku ich było prawie 10, jeszcze nas czekają 4 w tym momencie, jest Waniewo, będzie Czyżew, będzie jeszcze 2. Potem na zimę zawieszamy, od wiosny znowu startujemy, prawdopodobnie około 20 będzie w przyszłym roku. To chcę tylko powiedzieć, że też te działania są bardzo ważne dla lokalnych społeczności. Ja jestem zaskoczony, jak tam jeżdżę, to jest zwykle w niedzielę się odbywa. Ja jestem zaskoczony, jak bardzo dużo ludzi przychodzi na te, jest msza uroczysta, jest odsłonięcie tego kamienia. No niby taka akademia uczci, można było powiedzieć, ale przychodzą całe jakieś lokalne stowarzyszenia, przychodzą dzieci, przychodzą szkoły, bardzo to przeżywają i jest to jakieś takie przywracanie też lokalnej pamięci im. Inne działania Instytutu, oprócz jeszcze konferencji naukowych, których pewnie Państwo się domyślacie i publikowania i badań naukowych, to są działania takie bardziej z pogranicza kultury już. Staramy się przez jakieś takie w miarę ciekawe, nowoczesne środki przybliżać różne ważne historie, robimy wystawy. Między innymi skupiamy się też na postaci Rafała Lemkina, to jest żydowskiego pochodzenia polski prawnik, który tutaj był przed wojną adwokatem w Warszawie, wcześniej studiował we Lwowie u wybitnych polskich prawników. On jest znany na całym świecie, w Polsce dużo mniej, ze względu na to, że on sformułował prawną formułę, czy prawne pojęcie ludobójstwa. I na jego pracy naukowej została oparta ta deklaracja ONZ-u o zapobieganiu ludobójstwa. Dzięki jego pracy też można było oskarżyć i skazać hitlerowców, Niemców w Norymberdze. Rafał Lemkin, tak. Mhm. Myśmy wydali książkę o Lemkinie. Co roku organizujemy konferencję lemkinowską, czyli konferencję naukową, międzynarodową o zagadnieniach dotyczących ludobójstwa. Ona teraz już nie dotyczy tylko II wojny światowej, bo dotyczy zarówno ludobójstwa w Rwandzie, w Jugosławii. Naprawdę wybitni naukowcy z całego świata przyjeżdżają na te konferencje. To są często prawnicy, politolodzy, socjolodzy. Też była sesja taka dotycząca psychotraumatologii ludobójstwa. Między innymi była Polka, która przez wiele lat pracowała w Rwandzie, badała ofiary ludobójstwa w Rwandzie.
Profesor Szabłowski napisał książkę.
Ja myślę, że gdyby nie Pilecki był naszym patronem, to Lemkin mógłby być naszym patronem Instytutu Pileckiego. To jest znowu człowiek, który też miał do czynienia z dwoma totalitaryzmami. On pochodził ze Lwowa. On jeszcze przed wojną analizował charakter terroru stalinowskiego, także nazistowskiego. On rozumiał uniwersalność ludobójstwa. To może trudno jest w to uwierzyć teraz, ale przed nim takie pojęcie nie istniało po prostu. Ja czytałem fragmenty jego książki, tej, którą on wydał w Stanach w 1943 bodaj roku o ludobójstwie. On zresztą sformułował bardzo szeroką kategorię, czy bardzo szeroką kategorię ludobójstwa. ONZ, ta deklaracja zawęziła trochę tę kategorię. On uznawał za ludobójstwo także działania polityczne, na przykład na rzecz likwidacji struktur politycznych jakiegoś narodu. Działania kulturowe, na przykład zmienianie nazwisk przymusowe na inaczej brzmiące. No, on to traktował całościowo i miał na to różne przykłady z historii i też czasów jemu współczesnych, gdzie na przykład Niemcy narzucali też w różnych krajach, bo nie tylko w Polsce, nie tylko na wschodzie, ale nawet na zachodzie. Na przykład Niemcy Alzację uznawali za część niemiecką. Oni przymusowo germanizowali nazwiska i nawet imiona, czy Belgów, czy Francuzów, którzy w Alzacji mieszkali. I po prostu był bardzo ścisły zakaz w Alzacji stosowania imion francuskich i flamandzkich. Oni uważali ich za obywateli Niemiec, Alzatczyków, i zastosowanie wariantu francuskiego imienia po prostu trafiało się do obozu koncentracyjnego.
Ale ludobójstwo musi łączyć z zabijaniem chyba.
No właśnie nie. Nie. Formuła...
To można by było Litwinów odskarżyć o ludobójstwo.
To jest temat może na długą dyskusję.
Nie.
To To, co pani mówi, dotyczy zabójstwa, zabijania ludzi. Natomiast ludobójstwo to jest szersze pojęcie, to jest zabijanie ludu, narodu. To nie musi być zabijanie narodu w formie biologicznej, zamordowania tych ludzi. Można zabić naród, nawet jeżeli ludzie przeżyją. Tak. Ludzie mogą przeżyć, ludzie mogą... Na przykład ludobójstwem takim, może to panią przekona... Pani redaktor, może to panią przekona, polskie dzieci, rozumiem, przekazywanie dzieci, nie wiem, polskich z zamojszczyzny na wychowanie Niemcom, malutkich, prawda?
Czyli ale zabijanie jeżeli, narodu.
Ale jeżeli cały naród zostanie wynarodowiony, to go nie będzie.
No.
To...
Znaczy nie, mi się wydaje, że pani chodzi o coś innego, mhm. Że same właśnie te kwestie językowe i tak dalej, to jest jakby trochę za mało. Więc jeżeli to jest cała polityka.
Tak.
Tak.
Znaczy pojęcie ludobójstwa nie dotyczy fizycznego, nie tylko dotyczy fizycznego zabijania. Ludobójstwo oznacza, można innymi słowy powiedzieć, narodobójstwo. Czyli jakby zabicie narodu. O to chodzi. Tak. Znaczy to się nazywa genocyd, czy genocide, tak? Czyli jakby rodzaju zabijania. Jeszcze jeden projekt, dobrze? Ja chciałam powiedzieć dużo więcej, ale rzeczywiście dużo...
Przerywamy ciągle panu.
Dużo czasu minęło?
Słuchajcie, bardzo pozwólcie panu skończyć, dobrze?
Jest prawno, w prawie międzynarodowym jest taka, jak jest zapisana w konwencji ONZ-u i tam rzeczywiście ona jest bardziej ścisła, tak jak pani mówi, jest bardziej ścisła niż lemkinowska. Natomiast Lemkin szerzej to traktował. Lemkin traktował jako ludobójstwo także niszczenie jakiejś grupy, czy etnicznej, czy religijnej na przykład. Tak. Albo żeby się przekształciło w jakąś inną. Ostatni film, który państwu pokażę, już proszę się nie bać, że zanudzę. Mam nadzieję, że ciekawy. Projekt Podwójnie Wolne, to jest jeszcze jeśli chodzi o Lemkina, to jest wystawa, z którą my wyjechaliśmy za granicę. Po pierwsze była pokazywana w Polsce, ale była też pokazana w Paryżu, w Londynie. Ostatnio w wakacje w sierpniu pokazywaliśmy ją w ONZ-cie w Nowym Jorku. Dyplomaci ONZ-owcy mogli ją zobaczyć w kuluarach ONZ-u. To bardzo duży nasz sukces był. I druga taka bardzo ważna, ciekawa wystawa o dużo mniejszym może takim kalibrze dramatyzmu. To jest wystawa Podwójnie Wolne. Ona jest związana z odzyskaniem niepodległości i z uzyskaniem praw wyborczych przez kobiety w 1918 roku w Polsce. To jest coś, czym się Polska może szczycić i pokazywać za granicą.
Wielka przyjemność dla Instytutu Pileckiego po raz pierwszy z własnym, dużym, istotnym projektem pojawić się w Krakowie. Bardzo się cieszę, że we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym znaleźliśmy przestrzeń, która pozwoliła postawić tę wystawę, która moim zdaniem jest bardzo dobrym pretekstem do takiej historycznej refleksji na temat znaczenia i roli kobiet w polskim życiu publicznym.
Można zaprosić wszystkich Krakowian, żeby przyjechali, żeby zapoznali się z tym, co może nie tak często się mówi. W wolnej Polsce Polki od razu uzyskały wielki status społeczny, że miały wpływ na to, co by działo się w tym międzywojniu i że mają nadal wpływ, a jest to coś, co my dzisiaj uznajemy za normalne, a jednak było w międzywojniu czymś zupełnie wyjątkowym.
I to jest wystawa też, która, o ile dobrze pamiętam, ma dwie albo trzy kopie i jeździ po całej Polsce. W tej chwili między innymi jest w Cieszynie, wakacje była na Śląsku, tutaj jest z Krakowa, była w Warszawie, w Ostrowie Mazowieckiej, w Gdańsku, w Poznaniu. Jest też, była też pokazywana w Wilnie i o ile dobrze pamiętam w Paryżu.
Ale to jest
Co jest nieprawda?
Kompletnie prawda z tym walczy. To jest taki fałsz, przepraszam. Trzeba podkreślać tego samego dnia. Bo mówienie, że kobiety wyborczyły, to znaczy, że wcześniej faceci mieli. A to jest ten moment prawdziwej równości, kiedy i mężczyźni, i kobiety tego samego dnia otrzymały prawa wyborcze i nie było, że one później, bo z tego wynika, że one wywalczyły później. To Państwo mówią, to nie jest Państwa wina, bo to jest taka powszechna. I to jest właśnie to dzielenie. Że gdyby na przykład faceci w Polsce, mężczyźni mieli 10-20 lat, tak. Nie. To jest ten sam akt tego samego dnia. Polacy wywalczyli wolność i Polki nie musiały uważać od mężczyzn. Bo to się sugeruje i Państwo nie świadomie wchodzą w tą narrację. Nie. Polacy w 18 roku równo i mężczyźni i kobiety tego samego dnia, tym samym aktem dostali prawa wyborcze. Proszę niekoniecznie się ze mną zgadzać, tylko zrozumieć, że to jest taka narracja.
Rozumiem.
No tak, ale to już jest inny temat.
No tak, ale w innych krajach kobiety nie miały wtedy praw wyborczych. W innych krajach kobiety nie miały wtedy praw wyborczych.
Tak, ale Polacy też wcześniej nie mieli praw wyborczych. Wcześniej, przed 18.
No niektórzy mieli.
Nie mieli, bo
byśmy podzabrali. A do Dumy? Nie, ale do Dumy rosyjskiej, ja nie pamiętam od którego roku, ale Polacy, od 1905 roku Polacy mieli...
Nie mówimy o innych krajach, tak? My mówimy, że był jeden z krajów, gdzie bez praw dla kobiety, ale to był ten sam moment, kiedy i mężczyźni...
Rozumiem, znaczy...
To jest taki moment...
Jasne, ale to było ewenementem na skalę światową, że wszyscy Polacy mieli prawa, wszyscy Polacy w sensie kobiety i mężczyzny, tak? Tak, dokładnie.
Polki nie wywalczyły w Polsce tam, tylko Polacy i Polki tego samego dnia razem, wspólnie, rozumiemy?
Nie ma sporu. Proszę Państwa, ja myślę, że ja na tym skończę. Jeżeli robimy jeszcze mnóstwo rzeczy, o których tu nie opowiedziałem, ale nie ma już na to czasu, ani też myślę, że nie ma już wielkiego sensu. Tutaj leżą różne foldery materiału, można je zabrać. Jest jeszcze taki mały kwadratowy folder.
Tak,
może jeden poproszę. To jest portal, proszę, to sobie koniecznie proszę zabrać. To jest portal, tam na parapecie też leżą. To jest portal Zapisy Terroru, tam jest te 6 tysięcy relacji czy sybiraków z Instytutu Hoovera, czy z Powstania Warszawskiego, czy internowanych Polaków w Rumunii, na Węgrzech. 6 tysięcy relacji zapisanych, można z nich korzystać w pracy dziennikarskiej, w pracy naukowej. Większość z nich jest przetłumaczana na angielski, można dawać znajomym za granicą dostęp do tego. To jest portal internetowy, który jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dostępny. Można z niego korzystać. Bardzo ciekawe materiały. Za każdym razem, jak tam zaglądam, znajduję coś niesamowitego. Dwie ostatnie książki, które wydaliśmy. Wola 1944 o ludobójstwie na Woli. Jest to... Między innymi efekt właśnie jednej z konferencji lemkinowskiej. Ona ma tytuł Wola 1944, a tak naprawdę ona bardzo szeroko traktuje. Tutaj są też historie dotyczące późniejszych ludobójstw, szerzej traktowanych, nie tylko wojennych. Książkę Jacka o Pileckim już pokazywałem i to jest kolejna nowość nasza. Pod tytułem Moje przeżycia wojenne, to są z 1946 roku wypracowania dzieci. Był kiedyś taki projekt w szkołach, że dzieci pisały wypracowania o tym, co przeżyły w czasie wojny. Kilka set takich wypracowań mamy w archiwum. Wybraliśmy kilkadziesiąt tutaj. Ta książka jest polsko-angielska. Połowa jest po polsku, połowa jest po angielsku. Wypracowania dziecięce o przeżyciach wojennych. Bardzo ciekawa rzecz. Jeszcze, dopiero teraz zaczynamy promocję. Państwo jesteście pierwszym gronem, któremu publicznie tę książkę pokazujemy. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania.
Dziękujemy bardzo. Słuchajcie Państwo, wielkie brawa. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że jak 10 dni temu zachęcałam Pana do wystąpienia tutaj, to nie chciał. Mówił, że jest nieprzygotowany, absolutnie nie zdąży. A zobaczcie Państwo, jak to pięknie wszystko przygotował. Pokazał nam cenną, wspaniałą pracę nowej instytucji badawczej, jaką jest Instytut Pileckiego. Nowoczesne metody, tak, działania, imponujące plany. I mi się bardzo podobało to łączenie historii z kulturą,
którą macie. Natomiast może pozwolicie, że ja zadam pierwsze pytanie. Czy wasze działania czasem się nie dublują z Instytutem, znaczy z IPN-em?
Z IPN-em. Bardzo często jesteśmy o to pytani. Nasze działania dublują się z Uniwersytetem Warszawskim, z IPN-em, z Domem Spotkań z Historią, z Niemieckim Instytutem Historycznym, z Instytutem Polskim w Berlinie. Oczywiście, że tak, bo zawsze jakieś działania się z czymś dublują. Natomiast wiele działań, które robimy, jest unikatowych, takich, których nikt inny nie robi.
A im więcej, tym lepiej. Tak, też tak.
My się też staramy rzeczy robić profesjonalnie. To, co pani mówiła, że ja tak trochę z takim przerażeniem zareagowałem na taki krótki termin przygotowania do tego spotkania. My się staramy do wszystkiego bardzo dobrze przygotowywać. Staramy się profesjonalnie wszystko robić na bardzo wysokim poziomie. I dlatego ja tak trochę zareagowałem, że ten czas jest bardzo krótki, a jeszcze ja byłem tuż po Berlinie, po wielu nieprzespanych nocach, po trzech dniach w ogóle spędzonych w tym Berlinie. Po powrocie, moje dzieci już prawie nie pamiętają, jak ja się nazywam. Do dzisiaj się przekopujemy na przykład przez monitoring mediów, przez relacje medialne z tego Berlina. Mamy ich kilkaset w tej chwili. Jeszcze wszystkich artykułów, których dziennikarze o nas, o otwarciu berlińskim napisali, jeszcze nie przeczytaliśmy.
Czyli sukces.
Ogromny sukces, tak. Natomiast... ciężka praca i jeszcze przed nami wielka praca. Zapraszamy.
Właśnie, jak będziecie państwo w Berlinie, koło samej bramy brandenburskiej.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja chciałem tylko dwa słowa dodać do sprawy czy biografii, która tak krótko została zarysowana Rafała Lemkina, ponieważ jest to rzeczywiście postać wybitnego prawnika polskiego, żydowskiego pochodzenia, który przez cały okres międzywojenny brał udział w licznych międzynarodowych sesjach, gdzie właśnie i pracował nad zagadnieniami prawa międzynarodowego i występował z określonymi z referatami na ten temat i tak dalej. I bardzo chciałbym zainteresować Instytut Pileckiego, bardzo prawdopodobnie, bardzo ja jej nie czytałem, ale Wojtek Kwiatek redagował tę książkę, skracał ją, bo profesor napisał 500 stron. Profesor Ryszard Szawłowski napisał książkę o Rafale Lemkinie i prawdopodobnie... Słucham? Właśnie nie i prawdopodobnie ma trudności ze znalezieniem wydawcy, więc podsuwam myśl, żeby się zainteresować.
Bardzo proszę.
Żeby się zainteresować. Ja po prostu pozwolę sobie zadzwonić do pana profesora. Ja nie mam wizytówki. A, pana wizytówkę.
Tak, bardzo proszę, tak. Ktokolwiek potrzebuje, proszę sobie wziąć, potem też będzie mógł...
To jest jedno. Chciałem po prostu podkreślić, że Lemkin był do tego, żeby proces norymberski, że tak powiem, odbywał się już na podstawie jego tezy o ludobójstwie, bo tak było, to po prostu był przygotowany przez całą atmosferę prawniczą w Polsce, działania, sesje międzynarodowe, udziały w sesji i tak dalej. A druga rzecz, chciałem zapytać, jakieś półtora roku temu albo dwa lata, Stefan Hambura powiedział, że koniecznie Polska musi zrobić taką rzecz. Jest dom polski jakiś niezagospodarowany w Berlinie, w pobliżu bramy brandenburskiej i on powiedział, że koniecznie trzeba tam zrobić kopię Muzeum Markowej, Muzeum Ulmów. Czy chciałem zapytać, czy to jest myśl Stefana Hambury, bo to jest jeszcze rozszerzenie, powiedziałbym.
Dziękuję bardzo. Anglicy mówią great minds think the same. Niekoniecznie coś, co wymyślił pan mecenas Stefan Hambura i co potem zostało zrealizowane, musi być koniecznie związane z jego wypowiedzią. Na pewno pan mecenas dotknął bardzo istotnego punktu. Ja nie wiem, czy nasze otwarcie w Berlinie było inspirowane tymi słowami. Myślę, że niekoniecznie, dlatego że my planujemy... Nie. Ja domyślam się, że chodzi o... Aha. Nie, bo jest miejsce rzeczywiście na Unter den Linden, tuż koło paryskiego placu, gdzie z tego co pamiętam była po prostu ambasada polska. Ta ambasada była z azbestu zbudowana w latach 50. i ona nie spełnia warunków po prostu budowlanych obecnych i polskich, i niemieckich. I to jest w tej chwili ruina. Znaczy tam część została zburzona już, jest to otoczone płotem. Ja to oglądałem teraz, jak byłem w Berlinie. Rzeczywiście nasz MSZ za kolejnych ekip rządowych się nie za bardzo chyba do tego przykładał. Jakieś tam były kolejne rozważania, czy należy to wyburzyć, czy tylko te azbesty stamtąd zlikwidować. Jedni stwierdzili, że trzeba wyburzyć, więc zaczęli wyburzać. Potem następni stwierdzili, że to jest za drogo, bo akurat przyszedł kryzys. Jest to rzecz w pewnym sensie nas kompromitująca tam w tym Berlinie. Tak? Natomiast ona tamta siedziba należy do MSZ-u. My nie mamy nic wspólnego z MSZ-em. My podlegamy Ministerstwu Kultury, więc tutaj jakby no nie mamy żadnej nawet możliwości wejścia czy jakiegoś udziału.
Bardzo proszę.
Znaczy, po pierwsze gratulacje i proszę traktować te wszystkie uwagi z sali jako no, wsparcie i burzę mózgów. Ja teraz chodzę na spotkania OBWE, gdzie na przykład oni już, bo to jest pod zachodnią Europą, no to już wiadomo, jak my tu robimy spotkania, nawet są spotkania z dziennikarzami z różnych krajów, oni lubią Polskę, no to oczywiście Żydzi byli gazowani, Polacy ginęli tylko na froncie, nie? No więc już jest ta druga narracja, że ale to już, aha, teraz już Cyganów, tak, to też będzie ta, i już jest taka mapa Europy bez zaznaczenia granic i już są te romskie obozy koncentracyjne w Polsce między innymi. Więc ja bym chciał tak jakby, ale jeśli, przepraszam, jeśli można, bo ja sygnalizuję, co już tamci robią, tak, już tamta strona, nie? Tak, więc chodzi o to, że teraz, po pierwsze, mamy bardzo specyficzne doświadczenie, więc ja na przykład się od razu zacząłem zastanawiać, czy w tych wzorach ten ze swastyka, ten labirynt, czy tam też był sierp i młot wkomponowany, bo w końcu on wszedł i wyszedł do Oświęcimia i miał problem ze swastyką, ale tak naprawdę to sierp i młot go na końcu zabił. Więc ja bym chciał jeszcze tak dodać, nie? W Konstytucji Polskiej artykuł 13, zakaz funkcjonowania partii, o ideologii narodowego socjalizmu, faszyzmu i komunizmu. Tak? To jest ten polski wkład, ale też regionu, to są te skrwawione ziemie, czyli też na przykład Holodomor, tak? Czyli Polska, ale nie jedyna, że jesteśmy jedyni. Tak? Bo to ten cały region po prostu był w tym doświadczeniu, którego Zachód nie miał. Artykuł 256, czyli do 2 lat kary więzienia za propagowanie tych totalitarnych wymienionych w Konstytucji. Teraz pytałem się o Brasę, bo no, jest jakby już cała seria filmów fabularnych. No, o Pileckim to już za chwilę serial zrobią, bo to już, proszę poczytać, to już jest teraz ileś tych produkcji. Obrazy, czyli fotografie z Auschwitz, to też już teraz moi znajomi producenci robią na szczęście koprodukcji. On był wcześniej, już tam chyba 1940-1941, przed tym jak zaczęli tam masowo Żydów. Czyli tam też są Żydzi, ale wcześniej pokazane, że tam też byli Polacy i inni. Jest polski ksiądz i tak dalej, i tak dalej. I teraz mam takie coś, co bym chciał wam też dać. To znaczy mam taki problem, bo no, na przykład kolega teraz wrócił z Hongkongu, ja byłem w Gruzji i to jest to dzisiaj, więc teraz jest pytanie, na ile proszę posłuchać to, co sami państwo napisaliście. Instytut Pileckiego służy opamiętaniu, dokumentowaniu doświadczeń losu polskich obywateli XX wieku, tak? A te tematy były tutaj, no druga wojna światowa, ja to rozumiem, bo to jest Pilecki. Jest pytanie takie trochę otwarte, na ile jesteście otwarci, tak? I kończąc mówię, no tych tematów jest naprawdę wiele, no, żeśmy tam te polsko-międzynarodowe już omawiali, tam perspektywa Polaków w innych krajach, obcokrajowców w Polsce, to te wszystkie te takie ciekawostki. Natomiast chciałem dać wam na końcu pewne ciekawe narzędzie, które mówiłem Michał Maburze i teraz rozmawiałem właśnie z panem Morhausem, bo on kiedyś parę dni temu też był bardzo zainteresowany. Proszę państwa, co roku jest w Tel Awiwie, University of Tel Awiw, The World Antisemitism Report. To jest poważne, doroczne opracowanie naukowe na temat rasizmu i antysemityzmu na świecie. I tam po drodze jest, nie wiem, czy państwo to znają, bo po drodze to jest dużo publicystyki. Parę lat temu na przykład było o legendarnym antysemicie w Peru, teraz był jakiś tam lewicowo-liberalny publicysta, ale na końcu jest to, co Amerykanie, Anglosasi i Niemcy uwielbiają, bo są tabele. I są tabele porównawcze z rozpisaniem na kraje. I jest jedna ciekawa rzecz. Bo tam jest po prostu, tam na samym końcu jest takie, to jest kilka stron, które się mówi violence attack, czyli po prostu akt antysemityzmu z użyciem przemocy, tak? I mamy bardzo ciekawe zestawienie i to uwrażliwiam. Na początku duże, wysokie słupki w tak zwanym postępowym, w cudzysłowie, w Zachodzie, Stany Zjednoczone, Kanada, Włochy, Niemcy, Francja, tak? Duże słupki schodzące. Kojarzy pan ten?
Tak.
I one są schodzące, a potem jest druga strona i te słupki znowu się robią duże, bo jest zmiana skali. I nagle Polska też ma duży słupek, tylko tam, gdzie było 100, 150, jest na przykład 9 czy 12 przypadków, ale ponieważ jest zmiana skali, to ten słupek się robi nagle bardzo duży. I proszę mi nie ufać. Tylko proszę sprawdzić, czy to jest powtarzane co roku i czy co roku Polska ląduje zawsze na początku drugiej kartki, na samym początku, gdzie jest ten duży, wbijający się w emocje, duży słupek, tylko tam na dole jest małymi literkami.
Tak, tylko nie setki, tylko dziesiątki tam są, tak? Czy tak, jedności.
9,
tak, tak. Znaczy znam ten raport, nie znałem tej manipulacji, być może widziałem.
Nie wiem,
już,
czy to jest manipulacja.
Widziałem natomiast... To jest manipulacja, na pewno. Tak?
Znaczy, oczywiście żartuję.
Porównywanie tak. Według innych skali, natomiast nie bójmy się mówić wprost, jest to manipulacja.
The World Antisemitism Report, ja bym ich zaprosił do Polski, ja bym zrobił oczywiście spotkanie, jeżeli państwo tutaj, bardzo mi się podoba, że państwo są nad piwem, czy dobra lokalizacja. Póki państwo jeszcze tutaj są, ja na przykład namówiłem do redaktora Kwiatka, który tutaj ma klub filmowy, żeby na przykład zrobić pokaz filmu Niepokonani, czyli The Way Back, o Polakach, fabuła Way Pit Weyer, po prostu ten legenda, który zrobił pokaz tego filmu, zresztą jeszcze później też zrobiliśmy pokaz filmu System.
My robimy pokazy filmowe. Tak. W kinie Elektronik co miesiąc mamy pokazy w takich ważnych historycznych filmów, też z dyskusją, pod tym zapraszam zawsze historyka, twórcę tego filmu.
Więc mi się...
Elektronik, koło Dworca Gdańskiego.
Więc póki państwo jeszcze tutaj są, no to uważam, mi się wydaje, że jakby
tak.
Nasza współpraca powinna się rozwijać, jeżeli państwo
oczywiście
szukają w środowisku dziennikarskim. No to dziękuję bardzo.
Jasne, dziękuję bardzo.
I redaktor Patej też. Świeżo z Hongkongu brał udział w demonstracjach antykomunistycznych. Ja byłem w Gruzji w 2008 z panią Gosiewską. Razem byliśmy ostatnio też na Ukrainie, więc... No tak, no sorry, oficjalnie, więc...
Czy ja coś powinienem odpowiedzieć?
To jeśli pan, no mówię, to raczej był taki strumień świadomości i
to
wsparcie
znaczy,
państwa.
Słuszne spostrzeżenie, że my się skupiamy na II wojnie światowej, ale to dlatego, że tam po prostu jest największe nagromadzenie. Ja mówiłem, w ustawie mamy zapisane od 1917 do bodaj 90 czy nawet 91 roku i nie lekceważymy tego. Podwójnie wolne, mówimy o 18 roku. Virtus et fraternitas, niektóre historie, które były prezentowane, na przykład babcia Szura, to jest też po wojnie, to przechowywanie tej pamięci. Z oczywistych względów skupiamy się na wojnie, natomiast rzeczywiście zakres jest szerszy, oba totalitaryzmy, cały okres trwania. Tak samo no, ta międzynarodowość, no też myślę, że przy Virtusie no, to widać, że zwracamy się też do innych narodów, czy jakby dziękujemy osobom z innych narodów, cudzoziemcom, obcokrajowcom za to, co dobrego zrobić dla Polaków. Wiadomo, że zawsze można było robić więcej, ale proszę mi uwierzyć, naszym zespołem robimy naprawdę bardzo dużo. To już rozmawialiśmy też o tym, w jakim, jak... Chciałem powiedzieć, jak ciężko pracujemy, ale się zawstydziłem, no, ale naprawdę ciężko pracujemy. Teraz też jestem w pracy, wrócę do domu dosyć późno, wczoraj też późno wróciłem. Dziennikarze wiedzą, jak to jest, prawda? Dziennikarze wiedzą, tak. To, co chciałem powiedzieć, że my nie jesteśmy taką normalną instytucją, gdzie się pracuje tam od tej 9 do 16, ale efekty chyba widać.
Tam jeszcze jest głos. Tak, ja...
Może pani najpierw i potem.
Ja mogę bez mikrofonu. Ach, rozumiem. Proszę państwa, ja mam do pana pytanie. Po pierwsze, dlaczego i czy wiadomo coś na ten temat? Dlaczego pan Lenkin umarł w biedzie i w zapomnieniu, będąc Żydem w Stanach Zjednoczonych? To mi się wydaje dość dziwne, bo o ile wiem, to środowisko żydowskie sobie nawzajem pomaga. Jeszcze jedno, pan mówił, że będziecie państwo się interesować organizacją w kobiecych obozach w Auschwitz, w Birkenau i w obozie numer 1. Ja wiem bardzo dużo o kobiecym ruchu oporu. Wiem, że był, wiem, że jest, że tak powiem, spychany, no bo postać Pileckiego jest bardzo ważna. Ale postać Pilecki, o ile wiem, kontaktował się także z kobietami i im pomagał i wspierał je. I komórki, w których uczestniczyła na przykład moja matka, były zorganizowane na jego wzór, wedle jego propozycji, wedle jego planu w ogóle. Chciałam zapytać, czy IPN, nie IPN, przepraszam, Instytut Pileckiego, sorry, no bo to... Zdarza nam się, Instytut Pileckiego jest młodziutki i my jeszcze bardzo niewiele o was wiemy. Natomiast IPN, o ile pamiętam, to się niewiele interesował tymi sprawami. Czy będziecie te sprawy jakoś dokumentować i tak już?
Już odpowiadam. No, częściowo pani sobie sama odpowiedziała. Jesteśmy bardzo młodą instytucją. Tak naprawdę Instytut Pileckiego działa od sierpnia 2018 roku, czyli rok. To odpowiem i już.
Jeszcze o tych snach zapytam, dlatego że gdybym wiedziała, to mogłabym także jakieś informacje na ten temat. Wychowywała mnie matka, która przeżyła Auschwitz. Chorowała bardzo w związku z tymi natręctwami, które wracały i w snach, i nie tylko w snach. Też to i owo mogłabym powiedzieć. Szkoda, że nie wiedziałam.
Dziękuję bardzo. No, mogę tylko odpowiedzieć, że na pewno kobietami się interesuje Instytut. Pracuje w nim wiele badaczek. Nie tylko kobiety się interesują kobietami, mężczyźni także. To, że tę wystawę, to jedna z pierwszych naszych głównych wystaw podwójnie wolno o prawach wyborczych dla kobiet, myślę, że świadczy o tym, że się interesujemy. Natomiast oczywiście jesteśmy tak młodym zespołem, młodym w sensie nowym, że no nie możemy wszystkiego jeszcze teraz ogarnąć. Mamy bardzo wiele zadań. Ale na pewno się nie zamykamy na te tematy. Na pewno są ważne. Jeśli chodzi o Lemkina, nie mam zielonego pojęcia, przyznam. Po prostu nie wiem. Oczywiście, że tak. Nie wiem tego niestety. Nie wiem. Znaczy, być może wiadomo, natomiast no, ja nie jestem specjalistą od wszystkich tematów, o których to opowiadam. Zapewne jest nie jeden naukowiec u nas, który badał Lemkina, czy prowadzi te badania nad jego dziejami, czy nad jego pracą. Tak, natomiast i moglibyśmy na pewno takiej odpowiedzi udzielić, ale ja tego nie wiem. Bardzo proszę.
Tak, Mariusz Patej. Ja się chciałem zapytać, czy wy będziecie podejmować jakieś prace badawcze poświęcone ludobójstwu Romów i Sinti, bo to była taka druga grupa narodowościowa, która podlegała rozszerzonym tym ustawom norymberskim. I no, doświadczyła również no, aktu ludobójstwa na terenach na ziemiach polskich. No, z nimi jest taki problem, że często byli bez obywatelstwa, bez zameldowania. W związku z tym trudno było ich jakby przypisać do konkretnego państwa, ale jest to, myślę, no, też temat, powiedzmy, nie do końca szerszej opinii publicznej znany. No i właśnie takie pytanie.
Pytanie bardzo ciekawe i bardzo celne, natomiast nie potrafię też na nie odpowiedzieć. Ja sporo, myślę, już wiem o Instytucie. Pracuję w nim od 1 czerwca, więc nie tak zbyt długo. Instytut też nie zbyt długo istnieje. Różne programy naukowe są rozpoczynane, różne są planowane. Myślę, że po prostu należałoby to pytanie zadać moim kolegom piętro wyżej, czyli działowi naukowemu. Ja się nie spotkałem z takimi badaniami, ale być może one nawet już są prowadzone. Słucham? No to nie jest do mnie pytanie.
No, i takie, powiedzmy, drugie pytanie. Właśnie bardzo się cieszę, że Instytut zajął się upamiętnianiem cudzoziemców czy osób pochodzenia niepolskiego, którzy się angażowali w pomaganie Polakom.
Ważne.
Nie wiem, czy do was dotarła taka inicjatywa Fundacji Niepodległościowej Instytutu imienia Romana Rybarskiego. Oni chcieli postawić, powiedzmy, takie upamiętnienia na tyłach Świątyni Opatrzności Bożej z wypisanymi nazwiskami osób, które pomagały. No, wiem właśnie od znajomych, do tego też przyszedłem, że poszły jakieś pisma do was, ale nie było zwrotu. No więc chciałem się zapytać, czy...
Nie słyszałem o tym.
Nie, to nie słyszałem. W takim razie ja poproszę kolegów, żeby jeszcze raz może...
Dobrze. Oczywiście. Dziękuję bardzo.
Znaczy, były różne, można powiedzieć, grupy cyganów i powiedzmy też Romowie, tak, też Romowie, tak. Czyli, tak, czyli no, osoby, które kiedyś dawno temu wyemigrowały z Indii i przemieszczały się między innymi po Europie. No, i one były, zresztą to jest w ogóle ciekawy temat, no bo potomkowie Ariu, no właśnie, i byli przez, ze względów etnicznych, narodowych prześladowani.
Bardzo dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję. Zająłem Państwu mnóstwo czasu. Tak? Tak, raz na miesiąc w okresie niewakacyjnym. To są różne filmy historyczne, najczęściej nowe, aktualne. Najczęściej fabularne, czasem dokumentalne, zawsze pełnometrażowe. Kolegium, czy nasz zespół po prostu wybiera filmy, które będą pokazywane. No teraz będziemy się pewnie starali pokazać te najnowsze filmy, które były w Gdyni na festiwalu, czy zarówno tak Legiony, jak i tam być może Piłsudski, tak. Aha. Nie wiem, nie widziałem żadnego.
Nie wiem, może na temat, może przy temacie. Szymon Kuliński, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Ja jestem dzieckiem po pięcioletnim pobycie ojca, w obozach koncentracyjnych. Pabiak, Buchenwald, Ravensbrück, Peneminde. I nawiązując do wypowiedzi pani, to rodzice spali w jednym łóżku, więc z opowieści mamy wiem, że nieraz tata budził się zlany potem, siadał na tym łóżku i to było takie bardzo charakterystyczne. A to, co ja zapamiętałem charakterystyczne, to kiedy jedliśmy obiad, to jak tata do ostatniej kropli wybierał z tego takie opowieści taty o jego przyjacielu, też więźniu Häftlingu, Niemcu, czyli wrogu. Niemiecki komunista, który uratował życie ojcu w tym. A jeśli chodzi o kobiece obozy, to prywatna wojna mojego ojca z muzeum na Pawiaku, gdzie przez x lat pod zdjęciem z obozu kobiecego Ravensbrück było napisane: jedyny, wyłącznie kobiecy obóz koncentracyjny w Europie. Oczywiście jest to nieprawda, ponieważ tam był oprócz wielkiego kobiecego, był mały obóz dla mężczyzn, w którym był mój ojciec, i ci mężczyźni służyli jako siła robocza do zbudowania tego wielkiego obozu. No dobra, więcej nie będę mówił, tak przy temacie może.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Zapraszam, można wziąć foldery. Ja szczególnie zachęcam do tego złotego folderu Virtus et Fraternitas, medalu. Mały niebieski folderek o działaniu całej instytucji i te zapisy terroru. Tu są moje wizytówki też. Bardzo dziękuję.
Bardzo Panu dziękujemy. Naprawdę wspaniale, wspaniale. Widzi pan. Dziękuję wszystkim za dyskusję, proszę Państwa. I jeszcze trzy komunikaty. Najpierw może pani dyrektor Bożena Dobrzyńska, ale przez mikrofon. Proszę tutaj do nas podejść.
Więc to jest tylko, to już są informacje organizacyjne, że serdecznie zapraszamy Państwa na doroczną pielgrzymkę dziennikarzy na Jasną Górę, tak? Niektórzy z Państwa już się zapisali, pozostałych serdecznie zachęcamy. To będzie 26 października. Mam ogłoszenia Państwu, mogę wręczyć, żeby nie zapomnieć daty, tak? Więc wyjazd będzie zorganizowany autokarem z Foksal o godzinie 6 rano. Na pewno cały pobyt jest przemyślany, zorganizowany, więc zapraszamy. Tu nie będzie niczego przypadkowego, spotkanie z arcybiskupem Depo. No i nasza zaprzyjaźniona, wspaniała grupa. Dziękuję bardzo. A, jeszcze jest taka, mam dwa okulary, jakby pani mogła.
To znaczy, Instytut, to jest Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą, Polonika, to jest też nowa instytucja. Musimy kiedyś zrobić spotkanie z kimś z tego instytutu. Informuję, że rozpoczynają się prace konserwatorskie w kościele świętego Antoniego we Lwowie. I to ma być dzieło właśnie tego Instytutu Polonika. Tu są zdjęcia, to jest kościół świętego Antoniego, a tutaj są te schody, które zamierza Instytut Polonika we Lwowie wyremontować, tak? I jeszcze pan Jerzy.
Jeszcze jedno małe ogłoszenie od Wojtka Grochowalskiego, który jest naszym kolegą klubowym, tylko rzadko bywa, bo w tej chwili przygotowuje ten festiwal Rubinsteina. Otóż zaprasza on na 22 w Warszawie na godzinę 12, 22 października na okulnik do Uniwersytetu imienia Chopina. Tam będzie otwarcie wystawy o Rubinsteinie i jego rodzinie, którą on przygotowuje. Poza tym on chciał nas zaprosić na jeden z dni festiwalu, ale chyba to już będzie za późno, bo to było między 16 a 19, ale może jeszcze się porozumie z panią Teresą i może coś z tego wyniknie, ale tego nie wiem. No i jeszcze chcę powiedzieć, że następna Kultura i Biznes ukaże się jeszcze w październiku.
Będzie tekst z tego spotkania?
Nie będzie tekstu z tego spotkania, ale będzie tekst o Adamie Borowskim. No wiemy, kto to jest Adam Borowski, człowiek, który wymyślił i był producentem Legionów, moim zdaniem bardzo dobrego filmu polskiego.
Moi drodzy, poproszę bardzo wszystkich o uwagę, więc wyobraźcie sobie, że nasza droga Teresa ma imieniny. W związku z tym składamy jej najlepsze życzenia, wręczamy bukiety, panowie całują, a my śpiewamy 100 lat.
Dziękuję pięknie. Jesteście wspaniali, zawsze mnie zaprosili. Dziękuję, trafię pan redaktor. Dziękuję. Zaraz wszystkich ucałuję. Zapraszam za miesiąc, tak? W listopadzie, to chyba 6 listopada.